Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Drodzy Państwo, przed nami kilka spotkań i to, mamy nadzieję, z ciekawymi osobistościami. Pierwsze spotkanie to urodziny, muzyczne, koncertowe urodziny profesora Zbigniewa Bargielskiego.
Tak, dziś wieczorem w Filharmonii Pomorskiej odbył się koncert jubileuszowy. Dwa jubileusze podczas tego koncertu świętowaliśmy. 70-lecie urodzin maestra Wojciecha Michniewskiego, no i właśnie 80. urodziny wybitnego kompozytora profesora Zbigniewa Bargielskiego, z którym Magda rozmawiała jeszcze dzisiaj rano.
Tak, dzisiaj rano jeszcze przed próbą generalną. I przypomnę, że orkiestra akademicka razem z solistami wykonali koncert na fortepian, perkusję i orkiestrę. Ten koncert był napisany na zlecenie Warszawskiej Jesieni i też dedykowany pewnemu muzykologowi, ponieważ to jest druga odsłona i też można powiedzieć prapremiera drugiej wersji tego koncertu, z której nie do końca był zadowolony właśnie kompozytor. To spytałam, czy teraz też będzie jakaś inna dedykacja tego dzieła.
A muszę powiedzieć, że nie pomyślałem o tym. To znaczy wydawało mi się, że skoro pierwsza wersja jest dedykowana panu Krzysztofowi Drobie, wybitnemu polskiemu muzykologowi i krytykowi muzycznemu, to automatycznie jak gdyby ta druga wersja też pozostaje przy tej samej dedykacji.
Panie profesorze, ostatnio tutaj gościł maestro Jerzy Maksymiuk, który też pokazał się od strony kompozytorskiej i stwierdził, że w przypadku kompozytora nie jest już tak ważne, jak to dzieło potem zabrzmi. Czy pan cierpi często, jak słucha swoich prawykonań pana dzieł?
Znaczy oczywiście jest jakaś trema, bo jeśli się siedzi przy fortepianie czy przy stole...
Nic nie można zrobić, przepraszam, że w panu wejdę w słowo.
Tak, to różnie bywa. Wydaje mi się, że każdy kompozytor ma jakiś swój stosunek do dzieła, które powstało i które powstaje, do sposobu jego tworzenia. Ja jestem, muszę przyznać, w dużym stopniu autokrytyczny do moich utworów. Z drugiej strony, już mając pewne doświadczenie, rutynę, to jakiś taki niespodzianek nie mam. Wczoraj miałem prawykonanie innego mojego utworu kameralnego w NOSPRZE, w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. I dokładnie to, co zaplanowałem, to, co zostało wykonane i jak zostało wykonane, doskonale się sprawdziło, także napawa mnie to optymizmem i mam nadzieję, że jeszcze trochę rzeczy powstanie.
A siedzi pan przed prawykonaniem na próbach i daje wskazówki wykonawcom?
Staram się jak najmniej udzielać tych wskazówek. Jeśli oczywiście jest coś rażącego, coś, co odbiega od mojego sposobu rozumienia utworu, to oczywiście, z tym, że raczej większą winę składam na siebie, jeśli nie zdołałem przy pomocy nut albo przy okazji jakiegoś komentarza do sposobu wykonywania tych nut, nie zdołałem zamieścić czy zapomniałem, to oczywiście wtedy są jakieś poprawki, uzupełnienia, zwiększenie albo zmniejszenie tempa, ale na ogół muszę powiedzieć, że nie spotykam się z jakimś zaskoczeniem, chyba że zaskoczenia tego typu, które już tutaj wspomnę, miało miejsca, zresztą poza Polską, gdzie utwór napisany, ale jeszcze nie wydrukowany, umieszczony na kilku kartkach nutowych, nie złączony ściśle ze sobą, dał rezultat tego typu, że wykonawcy po zagraniu poszczególnych kartek robili sobie pauzę i dopiero po krótkiej pauzie decydowali się na kontynuowanie na następnej strunicy.
Wczoraj prawykonanie, dzisiaj właściwie można powiedzieć prawykonanie. Coś chyba się pozmieniało w ostatnich latach, że w Polsce, że kompozytorzy muzyki współczesnej, nowej, mogą być chyba zadowoleni, że ich dzieła żyją, że są grane i że mało tego, publiczność na to chętnie przychodzi.
A to jest rzecz bardzo skomplikowana. Jeśli chodzi o muzykę współczesną, to oczywiście Warszawska Jesień i w związku z tym, że wybór, dobór utworów jest ograniczony oczywiście pojemnością finansową festiwalu, sporo kompozytorów na pewno jest rozczarowanych zdenerwowanych, że ich utwory nie znalazły się w programach warszawskiej jesieni. Olbrzymią rolę tutaj odgrywa inicjatywa pani dyrektor Wnuk Nazarowej w Katowicach, która organizuje, była inicjatorem i jest doskonałym organizatorem festiwalu prawykonań, który właśnie się rozpoczął, tak, i w ramach zresztą tego festiwalu też mój utwór był wykonywany. No ale to jest temat olbrzymi, dlatego że tutaj w grę wchodzi nie tylko, tak jak wspomniałem, jakaś pojemność finansowa czy zasoby finansowe, które decydują, że jakaś ograniczona ilość utworów jest przyjęta, ale cóż tu będziemy owijać w bawełnę, jak to się mówi, również no, wartość artystyczna utworu. Oczywiście, jeśli utwór nie był wykonywany, chodzi o prawykonanie, trudno osądzić, do jakiego typu utwór będzie ewentualnie przedstawiony, jaką klasę artystyczną prezentuje. Oczywiście tutaj decydują również pewne nazwiska. No niestety, to jest twarda rzeczywistość. Ale wiem, że orkiestry filharmoniczne z niechęcią wykonują polską muzykę współczesną, dlatego że z tym wiążą się duże koszty, koszty typu organizacyjnego, to znaczy sprowadzenia nut, zapłaty za te nuty, które są wypożyczane, a te opłaty nie są małe. Poza tym jeszcze jedna jest sprawa, że nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale dużą rolę odgrywa, kto jest kierownikiem placówki, która ma ewentualnie wykonać coś nowego. Na ogół, mówię to nie tylko z mojego doświadczenia, może mnie to nawet omija trochę, że po prostu nie ma miłości do muzyki współczesnej. Nie przesadzajmy. To jest rzecz elitarna i należy tak to traktować. Znaczy w ogóle muzyka poważna, a jeszcze nie daj Panie Boże współczesna, to trzeba mieć dużą siłę, jak to się mówi, albo przebicia, albo jakąś znaleźć taką postawę dyrektora placówki, który zdecyduje się na to. Mnie na przykład, nie wiem czy to jest sprawa tego jubileuszu, mnie zaskoczyło to, że inicjatywę wykazali moi przyjaciele z zagranicy, którzy w Austrii zorganizowali koncert, mój koncert jubileuszowy w Graz. Następny koncert odbędzie się za kilkanaście dni w Wiedniu. No i to jest bardzo piękne, no ale to są przyjaciele muzycy, którzy no nie chwaląc się, pochwalę, że znają wartość mojej muzyki, uważają, że warto ją pokazać, a nie tylko święcić datę urodzin, czy rok jubileuszowy, czy 60, czy 70, a może i 100.
Panie profesorze, nie lubię tego pytania, ale sama jestem ciekawa, w związku z tym zapytam, nad czym pan w tej chwili pracuje?
Są różne zamówienia prywatne, to znaczy takie niedofinansowywane oficjalnie, które też zresztą przyjmuję, dlatego że to są zamówienia pochodzące od przyjaciół i tutaj w ogóle w grę nie wchodzi jakaś zapłata za twórczość, ale również no, jednym z takich moich planów to jest stworzenie drugiej wersji mojej opery kameralnej, która zresztą była wystawiana, miała swoją prapremierę w Operze Wrocławskiej przed 30 laty, a później była powtarzana w Teatrze Wielkim w Warszawie na scenie kameralnym, opera według Witkacego. I tak jak przeglądam tę partyturę, to aż korci mnie zresztą od kilku lat, żeby coś zmienić, uzupełnić, dodać. To mnie bardzo frapuje. Notabene partytura tej opery była złożona u dyrektora Opery Bydgoskiej. Leży kilka lat i po prostu nie było żadnej reakcji, co jest zresztą typowe dla większości polskich instytucji kulturalnych, wydawałoby się. Także tutaj nie myślę o nawet jakąś współpracę, ewentualną współpracę z Operą Bydgoską. To są może gorzkie słowa, no ale pewne warunki nie zostały spełnione. No tutaj z racji jubileuszu i filharmonii Harmonii Bydgoskiej, nie wspomnę jeszcze o innych sprawach, które nie były też tak różowe. No w każdym razie jest cykl pieśni, zresztą do słów własnych, bo na tyle bezczelny jestem, że wykorzystuję swoją, nazwijmy to, poezję, zachęcany zresztą przez ludzi, którzy znają się nie tylko na muzyce, ale i na literaturze.
Profesor Zbigniew Bargielski, jubilat 80-latek, ale nie będziemy mu wieku wypominać, bo jest to tak młody i duchem, i ciałem człowiek, który pobudza wszystkich do twórczej energii, że tylko gratulować.
A teraz powrócimy do spotkania. To będzie druga część spotkania z dobrze Państwu znanym maestro José María Florencio, który pewnie już powrócił od tego spotkania znowu do Bydgoszczy. Maestro José María Florencio już niedługo, bo w środę poprowadzi koncert jubileuszowy kapeli Bydgoszczensis. Między innymi on, bo również pojawi się profesor Stanisław Gałoński. I z José María Florencio rozmawiałyśmy o jego niejako misji ambasadora muzyki polskiej za granicą i muzyki brazylijskiej w Polsce.
Już za chwilę na przykład Polskie Radio będzie transmitował na żywo program, który grałem z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach w maju, podczas którego będzie prawie wykonanie europejskie brazylijskiego kompozytora. Nazywa się Furioso, na dwie orkiestry, czyli musi do mnie pasować, na dwie orkiestry smyczkowe. Prawa do tego dzieła sam kompozytor przyznał mnie do grania na całym świecie bez potrzeby płacenia praw autorskich. Dzieła Cezara Gehapeixi tak samo właśnie są mi dane występować, pokazać na świecie i one już, wiele z nich już się ukazały w programach koncertowych na wielu kontynentach, też właśnie bez potrzeby płacenia praw autorskich. Czy kompozytorzy, czy twórcy ufają w ogóle mojej interpretacji, uważają, że dając to w moich rękach, będę nie tylko umiał je wykonać, ale będę miał interes w tym, żeby je popularyzować. Jest to też bardzo ważna część pracy dyrygenta jako osoba odpowiedzialna za kształt kultury. Natomiast nie jestem, oczywiście mam wiele medali z okazji tego, że gram dużo muzyki brazylijskiej, ale przypominam w ogóle naszym słuchaczom, że kiedyś nawet powiedziałem, że w São Paulo, kiedy pojawiłem się na spotkaniu zorganizowane przez konsul polski i ktoś powiedział, maestro Florencio, brazylijski dyrygent, to w ogóle zerwały się głosy bardzo głośne, które powiedziały, że Józek jest nasz, to jest polski dyrygent. Tak również się czuję. Pamiętam sezony w São Paulo, w których myśmy grali wiele podczas jednego sezonu, wiele utworów Krzysztofa Pendereckiego, Lutosławskiego, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Kilara, Chopina. I im bardziej grywałem takiego Pendereckiego, to więcej dostawałem e-maile od publiczności z prośbą o to, żeby tego kompozytora i takiej muzyki było więcej w programie. Jest to, myślę, i wracamy do początku tego samego pytania, jest to, myślę, siła dobrego wykonania nowego, nieznanego utworu dla publiczności.
Mam takie wrażenie, Furioso, że ty już tak się troszeczkę bardziej zadomowiłeś właśnie w Katowicach w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Czy tak nie jest?
Tak nie jest. No nie można to nazwać zadomowieniem, bo praktycznie w tym sezonie ja mam tyle samo wystąpień w Katowicach, ile mam w Filharmonii w Łodzi na przykład. Jest to najprawdopodobniej, jak łączymy wszystkie koncerty, które w tym roku mam z symfoniczną i z kapelą Bydgoszczensis tutaj w Filharmonii Pomorskiej, to tam rzeczywiście ja występuję częściej w tym sezonie. I jeszcze Lusławicy, oczywiście, że tak, bo to często jest to tam transakcja taka wiązana. Ale prawda jest taka, że w Polsce współpracować z NOSPR-em oznacza być tam, gdzie się powinno być. I być tam, gdzie mało kto może tak często występować. Ja tam często występuję na prośbę nawet muzyków do dyrekcji. Często w ogóle, kiedy tylko się nadarza okazja, że trzeba kogoś szybko zastąpić, to oni pierwsze dzwonią do mnie i mnie to bardzo też cieszy. Ale stałe kontakty my tam właśnie trzymamy cały czas od kilku dobrych lat, na dobrą sprawę od bardzo wielu lat. I rzeczywiście, szczególnie teraz, w tej sali, w ogóle z tą publicznością, jest to niezwykła instytucja. Jeżeli patrzymy na instytucję, która ma wiele sal koncertowych, jedna z nich ma 1600 miejsc, a oni robią 30 różne koncerty w miesiącu i mają komplety codziennie, to znaczy, że oni mogą serwować jakość. To jest naprawdę, już publiczność przestała chodzić, żeby zobaczyć, jak wyglądają ściany. Oni się przyzwyczaili do tego, że to, za co płacą, jest dobrym biznesem.
Za niedługo przyjeżdżasz do Bydgoszczy ponownie i będziesz tym razem prowadził jubileuszowy koncert kapeli Bydgoszczensis. Ta kapela w twoim życiu odgrywa cały czas ważną rolę.
Kapela w ogóle jest czymś naprawdę, która pojawiła się w moim życiu 30 lat. Od tego czasu jest praktycznie na tapecie wiele razy w sezonie. I przez ostatnie 10 lat miałem przywilej, że nimi szefowałem, że tworzyłem kształt programów swoich koncertów i pomagałem tworzyć kształt programów innych dyrygentów. I jest to grupa ludzi, naprawdę z którą się zżyłem. To jest nieprawdopodobne. Myśmy przez te wiele lat mieli sytuacje po prostu, które szły od wielkiej, nieprawdopodobnej, nie dającej się opisać miłości do takich konfliktów, że myślałem, że spadła bomba atomowa, ale bomba atomowa przy tym byłaby naprawdę małym pikusiem, tak jak na to sobie. I to tworzy te emocje, w ogóle ta współpraca, ta obecność tych wszystkich doświadczeń w naszych kontaktach tworzy takie przywiązanie, że nie sposób jest w ogóle po prostu już teraz myśleć, że bez kapeli ja mogę istnieć. Miałbym duże nadzieje, żeby kapela też myślała, że bez takiej współpracy, bez tego dyrygenta, to też mu się nie chce widzieć, że tak powiem, muzykowanie. Ale kapela rzeczywiście jest naprawdę poważną i piękną częścią mojej kariery. Na koncercie, który za kilka dni będziemy prezentować, w ogóle będziemy obchodzić 55 lat kapeli. Cieszę się, że właśnie do takiego momentu, do takiej uroczystości zaprasza się mnie jako osoba, która naprawdę miała ważny akapit w historii tego zespołu. Jest to zespół, który naprawdę ma swoje miejsce, nie tylko w całej Polsce, ale przede wszystkim on ma swoją publiczność, ma swoich wielbicieli w tym mieście. Ta orkiestra tworzyła dla tego miasta nieprawdopodobne chwały w niej i poza nią. I pomimo to, że już minęło kilka lat od naszych na przykład wyjazdów, tournée do Brazylii, to często jeszcze wracają w ogóle opinie w ogóle muzyków, publiczności, że nie mogą zapomnieć tego czy tamtego utworu zagranego przez kapelę podczas tournée. Cieszę się, że za chwilę się zobaczymy z kapelą znowu.
O tej twojej pracy z kapelą sobie porozmawiamy, jak będziesz za kilka dobrych dni w Bydgoszczy. Nie tęsknisz za kanałem orkiestrowym, za operą?
Ostatnio pracuję ze studentami, omawiając rozwój historii interpretacji. To zwróciłem uwagę, że wszyscy wielcy dyrygenci w pewnym okresie swojej kariery, na początku szczególnie, dyrygują bardzo dużo oper. A potem dyrygują tych oper coraz lepiej, czyli potem są tylko ważne, że tak powiem, wydarzenia operowe, a większość czasu zajmują koncerty. Tak bardzo naturalnie to w moim życiu tak to się stało. Kiedy na początku kariery też grywałem koncerty, też nagrywałem, też pod tego, jednak to bywało tak, że grywałem po 12 spektaklach operowych w miesiącu, w różnych tytułach. Sądzę, że mam nadzieję, nie zabrzmi to jak przechwalenie się, ale sądzę, że mało jest osób, które tak potrafią ogarnąć tę całość operową, tak dobrze rozumieć głosu jednocześnie i orkiestrę, prawda, jednocześnie i balet, bo przecież ja tańczyłem 7 lat w balecie i mają jednocześnie tak dużo doświadczenia w operze, jaką ja mam. Są tytuły operowe, które dyrygowałem ponad 150 razy. Tak? Lista tych oper, które ja dyrygowałem, w ogóle, i to były same praktycznie premiery, ja robiłem te wszystkie produkcje od początku, jest przeogromna. No, mało kto mógłby się naprawdę dorównać. Czyli moja osoba w kanale orkiestrowym to byłoby, nie tak powiem, bardzo potrzebna polskim teatrom operowym. Na pewno przyniosłoby mi dużo satysfakcji w ogóle wziąć jakiś teatr albo odwiedzić teatr w ogóle do kilku tytułów. Natomiast ponieważ nie brakuje mi pracy, to jakoś nie wiedziałbym, kiedy miałbym te opery w kalendarzu wsadzić. Ale jakby się znalazła sytuacja, to by się znalazł czas.
José María Florencio. Podczas jednego koncertu artysta spotkał się również z młodą i bardzo uzdolnioną skrzypaczką. Celina Koc wystąpiła właśnie w Filharmonii Pomorskiej. No i teraz takie pytania, które bardzo często zadajemy młodym ludziom, jak traktują konkursy, na które jeżdżą bardzo gremialnie.
To prawda, konkursy otwierają po prostu bardzo wiele drzwi, bardzo ważnych drzwi, których często bez konkursów nie jesteśmy w stanie sobie sami otworzyć, ale podkreślam często, a nie zawsze, bo te drogi budowania tak zwanej kariery są oczywiście różne i konkursy są tam taką najbardziej powszechną i prawdopodobnie najłatwiej dostępną, ale mówię, nie jedyną, chociaż w moim przypadku faktycznie myślę, że to konkursom zawdzięczam najwięcej, ale nawet nie samym wygranym, a tym, jakich ludzi podczas tych konkursów poznałam, tym, jak po prostu się zaprezentowałam i ja mam taki bardzo tutaj prosty przykład co do konkursów sprzed 5 lat, konkurs Wieniawskiego, w którym brałam udział, no i teraz ten, który się odbył jesienią. Wydawałoby się, że 5 lat to jest z jednej strony dużo, z drugiej strony nie. Jakby ja dzisiaj w zupełnie inny sposób funkcjonuję po konkursie. Dla mnie teraz jest też taki wyjątkowy czas i robiłam sobie takie pewne podsumowania, bo jutro będzie 5. rocznica od śmierci pani profesor Kaliszewskiej. Wtedy tak się złożyło, że dokładnie tego dnia były przesłuchania CA, takie obowiązkowe przesłuchania dla uczniów szkół muzycznych. Wtedy to była właśnie ten mój rocznik, szkoła muzyczna 2. stopnia. I właśnie w ten dzień ja występowałam. I pamiętam, że wtedy to był jakiś tam no, kolejny konkurs już po tym Wieniawskim. I jakby Wieniawski już dla mnie był w takiej bardzo zamierzchłej przeszłości. Ja nie odczuwałam w takim życiu artystycznym żadnych skutków tego konkursu, może poza jakimiś problemami zdrowotnymi, które się wtedy za mną faktycznie ciągnęły z powodu takiego przemęczenia organizmu. Natomiast dzisiaj wszystko, co się dzieje w moim życiu artystycznym, ma związek z konkursem. Także to jest niesamowite, jak dużo taki konkurs może dać, nawet jeżeli go nie wygramy, ale po prostu, tak jak mówię, zostaniemy docenieni, czy to przez jakieś nagrody pozaregulaminowe, jak w moim przypadku, ale myślę, że też po prostu przez to, co z siebie damy i to, co zostawimy, ale też co ważne, myślę, że pewien sposób takiej dojrzałości, ale też określonego wieku jest tutaj po prostu potrzebny i niezbędny, bo no siłą rzeczy, będąc dzieckiem, nie jesteśmy gotowi na dorosłe zawodowe życie, a przecież po to konkursy są, żeby to zawodowe życie po prostu ułożyć.
Dostała pani kilka nagród pozaregulaminowych, w tym Nagrodę Publiczności. Był pewien niedosyt, że nie dostała się pani do finału?
Wie pani co, oczywiście, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak jak ja mówię zawsze, że każdy konkurs, nawet jeżeli to jest konkurs w tym samym mieście tego samego imienia kompozytora, to jest odrębna historia. I ja podchodząc do konkursu, zresztą ja w ogóle się bardzo długo zastanawiałam, czy jest sens do tego konkursu podchodzić i poniekąd z przypadku po prostu tak wyszło, bo akurat zostałam laureatką 1. nagrody konkursu Jankego i to umożliwiło mi udział bez preselekcji w Wieniawskim i tylko dlatego właściwie się zdecydowałam na ten udział. Ale licząc się z tym, że prawdopodobne jest to, że mogę odpaść po 1. etapie, jak tak samo prawdopodobne, że mogę dojść do finału. I trudno jest mi po tym ogłoszeniu wyników oczywiście, że z jednej strony była trochę taka ulga, pamiętam, że zresztą siedzieć z Amelią Maszońską i to było takie jejku, to dobrze, bo jednak te 2 koncerty grać po sobie, to no, żadna z nas nigdy nie była w takiej sytuacji i jak to by było, to faktycznie ten taki niewielki stres z tym związany odpadł. Trochę niedosytu, trochę smutku, bo wiadomo, że każdy chce zajść jak najdalej, ale w momencie, w którym dowiedziałam się, że otrzymałam tę Nagrodę Publiczności, to naprawdę trochę z jednej strony nie dowierzałam, bo pamiętałam, jak sprzed 5 laty Nagrodę Publiczności dostała Soyoung Yoon, która także zwyciężyła konkurs i która zresztą do dzisiaj jest, myślę, że moją ulubioną współczesną skrzypaczką i tak sobie pomyślałam, kurczę, ona dostała tą samą nagrodę, czyli oczywiście ona została doceniona jakby z 2 stron, zarówno przez tą publiczność taką, można powiedzieć, amatorską, czyli ludzi, którzy nie są z zawodu muzykami, ale też oczywiście przez jury, przez profesjonalistów. Z tym, że trzeba sobie uświadomić, dla kogo my będziemy w przyszłości grać. My będziemy właśnie grać dla publiczności filharmonicznej czy różnych festiwali. Jeżeli to oni mnie docenili, no to naprawdę nic lepszego nie mogłabym sobie wymarzyć, bo wiadomo, na konkursach oceniane jest wszystko, a życie i tak weryfikuje potem to, czy kogoś się chce słuchać, czy nie. Także jestem naprawdę przeszczęśliwa z tego, jak to się wszystko ułożyło i właściwie myślę, że do każdego wydarzenia będę już teraz podchodzić tak jak właśnie do konkursu, żeby nie zakładając nic, a po prostu dać z siebie jak najwięcej i myślę, że to daje najlepsze rezultaty.
A występ w Carnegie Hall to też takie magiczne miejsce rzeczywiście?
Jest to jak najbardziej magiczne miejsce i co ciekawe, tam też zostałam nagrodzona Nagrodą Publiczności tamtejszej sali, także jakby znowu gdzieś tam się potwierdza to, że ja mam zresztą taką dewizę w życiu i w graniu, że chciałabym wykonywać właśnie tę muzykę klasyczną, nie żadną inną, nie rozrywkową, ale chciałabym ją podawać w taki bardzo dzisiejszy sposób. Jestem młodą dziewczyną, mam różne zainteresowania, różne rzeczy mnie pasjonują i to wszystko chciałabym przekazać. Nie chciałabym, wchodząc na scenę, stawać się kimś innym, bo to jest po prostu hipokryzja, a szczerość to jest taka cecha w graniu, która właśnie chyba urzeka i porywa, nawet jeżeli sobie czasem nie jesteśmy w stanie tego uświadomić. I jeśli chodzi o Carnegie, to faktycznie jest to no, wspaniałe przeżycie. W ogóle sam Nowy Jork zobaczenie tak jakby od środka, jak ten rynek muzyczny tam funkcjonuje, jak po prostu jest ogromna ilość tych muzycznych wydarzeń, jak ogromne zainteresowanie każdym z tych koncertów. Nawet na ten nasz koncert bilety były wyprzedane, mimo że naprawdę cena nie była najwyższa. A umówmy się szczerze, jak na Nowy Jork, no to nie były żadne specjalne osobistości. Tam w tych murach no, grały takie nazwiska, że właściwie to są legendy, to są wzorce, które nieustannie gonimy. A mimo to ta publiczność jest spragniona słuchania, poznawania nowych, młodych artystów i myślę, że to jest właśnie takie najbardziej niesamowite, bo takie wydarzenia przywracają wiarę w to, że ten zawód jest niezbędny właściwie, nawet w dzisiejszym świecie, gdzie możemy rejestrować nagrania na płytach, na różnych nośnikach, gdzie możemy sobie w każdej chwili odtwarzać, ale kontakt z żywą muzyką i z żywym artystą jest czymś niepowtarzalnym i myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo będzie się rozwijała technologia i świat w przyszłości, to zawód, który wykonujemy, jest po prostu czymś, czego pragniemy tak samo jak literatury, czy obcowania z jakimkolwiek innym pięknem.
Co zwycięży w Pani życiu? Czy kameralistyka, czy gra solistyczna? Czy będzie Pani próbowała to jakoś pogodzić?
No zdecydowanie chciałabym, żeby dopóki oczywiście będą takie możliwości, dopóki będzie takie zapotrzebowanie na moją grę, chciałabym godzić te dwie rzeczy, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę to się niczym nie różni. To znaczy oczywiście jest specyfika inna, na zupełnie grania jako solista z orkiestrą, czy recitalu kameralnego, ale tylko z fortepianem, czy graniu w trio. Natomiast każda z tych rzeczy uzupełnia tę kolejną i my dzięki wykonywaniu właśnie tych wszystkich dziedzin, jeszcze zapomniałam tutaj powiedzieć o orkiestrze, bo to też jest niesamowita sprawa, bycie członkiem orkiestry i doświadczenie tego od środka, a nie tylko jakby z tej pozycji solisty. To wszystko czyni nas tak naprawdę dopiero kompletnym muzykiem. Bardzo ważną tutaj też stroną jest oczywiście strona pedagogiczna. Na to myślę, że jeszcze mam trochę czasu ze względu na swój jednak dosyć jeszcze młody wiek, ale zdarzało mi się już mieć uczniów i to też jest po prostu bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne i często tak jakby stając obok kogoś i pomagając mu rozwiązać jakiś problem, doświadczamy tego, że przecież ja z tym problemem też się zmagam i sama na to nie wpadłam, jak to mogę rozwiązać, patrząc tylko, odczuwając to właśnie od środka, dopiero jak staniemy z boku, to widzimy lepiej. Także myślę, że nie ma tutaj rozgraniczenia, tak jak często się mówi, jakiś on jest świetnym kameralistą, albo on jest wspaniałym koncertmistrzem, albo że jest też taki stereotyp, szczególnie wśród muzyków orkiestrowych, że ktoś jak jest solistą, to on w orkiestrze, to się nie nadaje do orkiestry. Myślę, że jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym solistą, to będzie tak samo dobrym muzykiem orkiestrowym, czy to koncertmistrzem, czy muzykiem kameralnym i to właśnie powoduje, że gdzieś tam ten krąg się toczy i zamyka.
Celina Koc, która jak sama powiedziała, konkursom wiele zawdzięcza, chociaż trzeba dodać, że na konkursie Wieniawskiego nie doszła do finału. Na półfinale pozostała, ale jednak zdobyła nagrodę publiczności, co się bardzo liczy. Kolejni nasi goście to połączone siły Orkiestry Wojskowej i Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Orkiestrę Wojskową od jakiegoś czasu prowadzi kapelmistrz major dr Dominik Sierzputowski. Mamy przed sobą psalm 136 Feliksa Nowowiejskiego, który będzie przygotowywany przez Orkiestrę Wojskową i Chór Kameralny Akademii Muzycznej. Jak w ogóle doszło do tego przedsięwzięcia? To się zbiega ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.
Jak się orientujemy, okres wielkopostny to dla chrześcijan szczególny czas. To wówczas przygotowujemy się do najważniejszego święta, święta Wielkiej Nocy. I szczególnie w tym czasie ważne jest umacnianie poczucia wspólnoty, utrwalanie więzi międzyludzkich, umacnianie wiary w człowieka i podstawowe wartości. Psalm 136 Nowowiejskiego ma symboliczny wymiar. Przypomina o naszej tożsamości, podkreśla znaczenie ojczyzny, wiary w życiu człowieka, akcentuje i podkreśla potrzebę pielęgnacji patriotyzmu. Myślę, że właśnie do proklamacji takich wartości Orkiestra Wojskowa jest szczególnie przeznaczona. Przywołując słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, kultura to, co dziedziczymy, przetwarzamy i tworzymy na nowo. Myślę, że nasza muzyczna inicjatywa stanowi realizację tej myśli. Otóż należy pamiętać, iż pierwotnie psalm 136 został skomponowany na chór mieszany i organy kościelne. Odziedziczyliśmy więc po nowowiejskim dzieło, któremu to nadaliśmy nowy kształt, Mam tu na myśli zmianę medium wykonawczego z organów na orkiestrę dętą. I wspólnie z chórem kameralnym Akademii Muzycznej tworzymy dzieło na nowo. Orkiestra wojskowa sama pozbawiona jest właściwości semantycznych. Tylko gramy, nie śpiewamy. Stanowimy zatem dla siebie wzajemnie uzupełnienie. Chór dla orkiestry, orkiestra dla chóru.
Chyba nie na co dzień orkiestra wojskowa wykonuje dzieła Feliksa Nowowiejskiego.
Mamy w swoim repertuarze dzieła Feliksa Nowowiejskiego. Otóż nie wszyscy wiedzą, że Feliks Nowowiejski był w pewnym okresie swojego życia związany z wojskiem. Mianowicie grał w orkiestrze pułku grenadierów w Olsztynie. A wśród jego kompozycji znajdziemy mnóstwo utworów odwołujących się do polskiej historii. Wśród nich Bitwa pod Racławicami, Testament Bolesława Chrobrego. Ten utwór nagrała jedna z orkiestr wojskowych, konkretnie Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania. Jest to też utwór wokalno-instrumentalny. Ponadto kantata o bohaterze, czy też będący w naszym repertuarze marsz pod Sztandarem Pokoju.
Mateusz Malina, obój, Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz.
Rafał Sujka, klarnet.
Prawie stoję na baczność rozmawiając z wami. Za moment będziecie ćwiczyć psalm 136 Feliksa Nowowiejskiego do tekstu Jana Kochanowskiego. I to chyba nie jest takie codzienne wasze zadanie, żeby współpracować z chórem kameralnym Akademii Muzycznej.
No, wydaje mi się, że to są takie jakby wisienki na torcie, że współpracujemy z kimś innym, bo na co dzień nasza służba w ogóle inaczej wygląda, bardziej jako ceremoniał wojskowy obstawiamy, a koncerty jakby to jest taka inna działka, tak, dla ludzi typu orkiestry symfoniczne, ale my jakoś dajemy radę w składzie, jakim my mamy i nie jest to nawet takie, czy nie jest to odbiegające od orkiestr symfonicznych, które są też w Bydgoszczy, tak?
Wisienka na torcie? Lubicie takie wisienki na torcie?
No ja myślę, że taka współpraca pojawia się coraz częściej i myślę, że to jest rozwijające dla orkiestry. Orkiestra wojskowa może się pokazać szerszej publiczności. Ciekawe jest to, że współpracujemy z dobrymi zespołami. Ostatnio graliśmy na przykład też z Orkiestrą Symfoniczną Toruńską, a teraz występujemy z chórem Akademii Muzycznej Kameralnym, bardzo dobrym chórem. Także jak najbardziej.
No pana przygoda z orkiestrą wojskową trwa długo?
No, niecałe 2 lata dopiero. Wcześniej pracowałem w filharmoniach w Warszawie, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i też za granicą. Miałem roczny kontrakt. Zdecydowałem po prostu swoją ścieżkę skierować do orkiestry wojskowej.
A dlaczego?
Nie wiem, jakieś takie mam zapędy patriotyczne i jak byłem za granicą na kontrakcie, to bardzo mi się to nie podobało i tęskniłem za krajem i po prostu jakoś tak, jako Polak, tak?
Pan znacznie dłużej gra w orkiestrze?
Nie dużo dłużej, bo 5 lat. Także też stosunkowo krótko w porównaniu do innych kolegów, którzy mają już staż tutaj 30-letni, bądź blisko 30-letni. No ale myślę, że to jest świetne połączenie pewnej stabilizacji, bo nie da się ukryć, i jednak z rozwijaniem swoich umiejętności muzycznych.
Czego posłuchamy podczas tego waszego wykonania psalmu 136? To jest bardzo patriotyczny utwór, taki powiedziałabym wzniosły.
Tak, no trzeba powiedzieć, że w połączeniu z orkiestrą ten chór, to myślę, że będzie bardzo fajne wydarzenie i fajny odbiór. No takie bardzo pozytywne przeżycie dla odbiorców.
Profesor Janusz Stanecki, szef, pomysłodawca chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Panie profesorze, co wy tutaj robicie w wojsku?
Wojsku nam jest tu bardzo miło, bo kontakty z wojskiem mamy dużo szersze. Ja szczególnie jako Wydział Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej, bo tu u pana majora Sieszputowskiego w Orkiestrze Wojskowej w Bydgoszczy przeprowadzamy dyplomy, przeprowadzamy praktyki dyrygenckie, również z dyrygentury symfonicznej przychodzą. No i co najważniejsze, od października uruchamiamy w porozumieniu tu z orkiestrą nową specjalność na kierunku dyrygentura, właśnie dyrygentura orkiestr dętych. A dzisiaj? No dzisiaj jesteśmy na próbie, ponieważ za parę dni, za kilka dni, odbędzie się taki koncert. To jest koncert Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej naszej uczelni we wtorek 28 marca o godzinie 19 w sali koncertowej na Staszica. I takim zwieńczeniem koncertu po występach chóru wydziałowego, chóru Politechniki Gdańskiej, to co jest też bardzo ciekawe, i orkiestry właśnie wojskowej. Na koniec będzie wykonany naszego patrona w roku nowowiejskiego, jeszcze tym powiększonym, psalm Ojczyzna w takiej, można powiedzieć, nowej aranżacji przygotowanej właśnie tutaj specjalnie dla orkiestry wojskowej.
No właśnie, bo to było najpierw w oryginale, jest to na organy i chór mieszany. Tutaj mamy na orkiestrę wojskową. Chyba jeszcze czegoś takiego nie było.
Znaczy, tam jest taka wersja nawet nowowiejskiego, ale ona jest bardzo mało znana, z tym, że tu została ta wersja opracowana specjalnie, bo już planowaliśmy ten koncert dużo wcześniej i rzeczywiście głównie funkcjonuje wersja organowo-churalna lub na orkiestrę symfoniczną i chór. I te wersje są najczęściej wykonywane. Z orkiestrą dętą rzeczywiście to jest dużo bardziej taka rzadkość.
A ta wasza współpraca rzeczywiście może kwitnąć w tej chwili?
Ja myślę, że tak, bo pan Major jest człowiekiem bardzo takim otwartym. Prowadzi też kilka zajęć u nas dotyczących właśnie problematyki związanej z orkiestrami dętymi. No jest takim niesamowitym człowiekiem, który obserwuje to od jakiegoś czasu, bardzo interesuje się tą muzyką, bardzo wzbogaca bibliotekę tu właśnie orkiestry wojskowej. Praktycznie nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, żeby zdobyć jakiś utwór, a jeżeli nie można go zdobyć, to można opracować. I myślę, że to jest ważne.
Po drugie, jest człowiekiem od was.
No tak, tak. Na naszym wydziale niedawno stosunkowo uzyskał stopień doktora. Nasza Rada Wydziału przyznała mu w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Studiował wcześniej na Wydziale Wokalnym również i rzeczywiście jest człowiekiem takim bardzo muzykalnym, bardzo wykształconym i bardzo takim chętnym, żeby wprowadzać różne takie nowe rzeczy.
Czy to jest ciekawy w ogóle utwór?
Ten psalm Ojczyzna, ta historia jest bardzo ciekawa, bo między innymi w Bydgoszczy przed wojną odbywał się wszechsłowiański zjazd chórów i tam bodajże było na ponad 1000 chórzystów i plus połączone orkiestry symfoniczne w okolicach pomnika Sienkiewicza w Bydgoszczy było właśnie wykonanie tego psalmu, jedno z pierwszych. I rzeczywiście jest to taka bardzo wzniosła muzyka patriotyczna, aczkolwiek bardzo interesująca pod względem kompozytorskim. To jest bardzo cenne, po prostu Nowowiejski pokazał tutaj taką umiejętność szczególnie instrumentacji na orkiestrę, ale również relacji między chórem a orkiestrą, które tu są bardzo ciekawe.
To był fragment próby, a ten psalm, który Państwo słyszeli, nagrany podczas próby, zabrzmi już we wtorek podczas koncertu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To będzie bardzo dla muzyków pracowity tydzień. Muzyków ze wszystkich formacji i składów w Bydgoszczy, bo jubileusze, koncerty i wykonania.
A skoro mówimy o kolejnych koncertach, to jeszcze należy wspomnieć, że w piątek rozpocznie się trzecie Międzynarodowe Seminarium Muzyki Współczesnej Piano and Electronics i na tym seminarium również zamierzamy być. A teraz coś tak ocierającego się o muzykę współczesną. Mikołaj Trzaska, który wyszedł z gali orłów polskich nagród filmowych, właśnie z Orłem, za muzykę do filmu Wołyń. Jak to się stało, że Mikołaj Trzaska, znakomity saksofonista, stał się kompozytorem? O tym opowiadał w Zwierzeniach przy muzyce.
To jest bardzo trudna praca, bo Wojtek rzeczywiście wymaga. Wojtek nie chce gotowych, zamkniętych sytuacji, tylko stara się trzymać film jak najdłużej otwarty, żeby zamknąć go trochę w sytuacji, woli go zamknąć w sytuacji niedopowiedzianej, niż mówić wszystko i to u niego bardzo lubię. Gdzieś jest tak, że czuję, że jest mi bardzo bliski i jego wrażliwość jest mi bardzo bliska, bo Wojtek też walczy tak, jak ja walczę. Też stara się mówić, być niezależny w tym mówieniu. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy takich. To jest tak. Temat Wojtka filmów zawsze jest trudny. Prawie zawsze. Natomiast jeżeli ma się pracować z kimś, kto podobnie myśli, podobnie czuje jak ty, to wtedy myślę sobie, że to jest łatwe.
Czy po przeczytaniu, bo muzykę też można wyrażać w kolorach, prawda? Czy po przeczytaniu scenariusza, po obejrzeniu pierwszych zdjęć, tych jeszcze, tej okładki tak zwanej, czy pan już widział swoją muzykę w jakichś kolorach szczególnych?
Trudno mi powiedzieć, bo oczywiście każdy z nas musi zdecydować się na pierwszy ruch, a to jest zawsze ryzyko. Idziemy do studia i mamy jakieś przeczucie, że to powinno wyglądać tak czy inaczej. I ten pierwszy kolor musimy położyć, musimy wymieszać go dobrze na palecie i położyć go na płasko i zobaczyć, czy to jest to. Ale musimy mieć też takie przeczucie, że to nie jest tak, że raz położymy i wyjdziemy, tylko właśnie rozpoczęliśmy malowanie dużego obrazu, który będzie przechodził bardzo dużo przemian i że to będzie nasza wspólna droga, tak bym powiedział. Ja jestem z rodziny malarzy, mój ojciec był malarzem, studiowałem malarstwo w Gdańsku, chodziłem jeszcze wcześniej do liceum plastycznego. Wiem, co to znaczy malować obraz i wiem, że tak naprawdę to jest proces, gdzie trzeba sobie dać czas, cierpliwość oglądania, cierpliwość przeżywania różnych rzeczy, ale też pewnego rodzaju dystans. I w filmie to jest niezwykłe, bo jak malarz pracuje sam, to w filmie pracuje naprawdę, w tym przypadku kilka tysięcy osób, myślę sobie. To tutaj jest naprawdę duża grupa ludzi, którzy są odpowiedzialni za fakturę czy też teksturę obrazu. I to jest niesamowite czuć tą siłę przekazu, która potem jest zawarta w filmie, kiedy się ogląda go razem siedząc obok widzów w kinie, no jak przeżywają, patrzeć jak przeżywają sceny, albo chociażby siedzieć na ławce przed kinem i obserwować twarze tych, którzy wychodzą. To jest niebywałe.
My słuchamy fragmentów muzyki ścieżki dźwiękowej do filmu Wołyń, a do rozmowy z Mikołajem Trzaską powrócimy już za chwilę.
Mikołaj Trzaska, laureat Orła za muzykę do filmu Wojciecha Smarzowskiego o Wołyń. Ten film w ogóle obsypany orłami podczas tej właśnie gali.
To posłuchajmy na koniec już naszego spotkania fragmentu tej muzyki.